12.16, Kurier w Samopołudnie. Witam serdecznie przy mikrofonie Adrian Kowarzyk, a po drugiej stronie mikrofonów profesor Bogdan Szafrański, ekonomista, amerykanista, ekspert w zakresie zarządzania strategicznego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam.
Panie profesorze, wczoraj padła informacja, że amerykańska Federalna Rezerwa, chodzi o Fed, wchodzi na giełdę, tak lakonicznie to napisał bankier.pl. Fed ma inwestować w tak zwane ETF-y. Fed, przypomnijmy, kreuje pieniądze, politykę pieniężną w Stanach Zjednoczonych, drukuje pieniądze. Jest to prywatna firma, która jest de facto też częściowo bankiem centralnym. Jeżeli się pomyliłem, to proszę mnie poprawić. A czym są te ETF-y w takim razie?
Ja może jeszcze powiem, Fed, czyli Bank Centralny Amerykański, rzeczywiście należy, czyli właścicielami są podmioty prywatne, banki inne, komercyjne czy inwestycyjne, natomiast ponieważ jest regulowany i strukturę ustala w sumie prezydent amerykański, a regulacja jest rządowa, no to dlatego się mówi, że jest to publiczno-prywatna instytucja, publiczno-prywatny bank centralny.
Natomiast pytanie dodatkowe w takim razie, skoro prezydent zarządza, tak jak pan powiedział, gdzieś tam ustala ramy działania Fedu, to czy mógłby na przykład Fed usunąć?
Tak, to znaczy on z jednej strony nominuje prezesa oraz ten tak zwany board, czyli najważniejsze 7 osób, także w zasadzie są zależni od prezydenta, czyli nie mówimy o takiej niezależności banku, tak jak na przykład mówimy o niezależności NBP-u w Polsce. Oczywiście prezydent nie chce korzystać z tej presji, natomiast na początku tego roku wobec szefa Fedu Jeremy'ego Powella taki nacisk wywiera, żeby obniżył stopy procentowe, co się zresztą stało i to jest element zresztą tematu, o którym będziemy mówić. Początkowa faza. Natomiast ETF-y to są Exchange Traded Funds, to są takie specjalne instrumenty finansowe, fundusze, które powiązane są i inwestują w określony rodzaj papierów wartościowych. Na przykład mogą inwestować w papiery wartościowe jakiejś dziedziny gospodarczej, walut, w jakimś regionie, ale są też takie, które są zaangażowane w obligacje, obligacje skarbowe, czyli wydane przez instytucje publiczne oraz korporacje korporacyjne. I tu mamy do czynienia właśnie z przypadkiem możliwości inwestowania Fedu, Banku Centralnego Amerykańskiego właśnie na giełdzie poprzez kupowanie akcji tych ETF, które inwestują obligacje, w tym w obligacje korporacyjne.
Przetłumaczmy z ekonomicznego języka na język polski. Fed, który drukuje pieniądze i zarządza polityką pieniężną Stanów Zjednoczonych, pośrednio, bo nie bezpośrednio, ale poprzez te ETF-y, będzie mógł kupować akcje firm z amerykańskiej giełdy.
To nie tyle akcje, co obligacje, ale to już jest jeden krok do tego i taka jest zresztą pewna obawa znawców rynku kapitałowego amerykańskiego, że następna w kolei jest decyzja o tym, że Fed, bank centralny, będzie inwestował w ETF-y akcyjne, a może nawet będzie kupował akcje korporacji amerykańskich. No to już byłaby absolutna rewolucja.
A czy nie dochodzimy tu do dziwnej spirali, kiedy podmiot, który drukuje pieniądze i de facto może ich wyprodukować ile tylko chce, może też kupować ile tylko chce?
No, to jest obawa, że jeśli do tego dojdziemy, to kompletnie zostanie zakłócony ten tradycyjny obieg pieniądza i tradycyjne funkcjonowanie gospodarki amerykańskiej, a de facto światowej, bo to, co się dzieje w gospodarce amerykańskiej, no to później się rozlewa na świat. Także widać, że pomysłowość jest duża, ale czy ona nie jest przesadzona i te niestandardowe działania są słuszne i przyniosą pozytywne efekty, to się przekonamy. Ale jest to, można powiedzieć, bardzo niepokojący trend, że idziemy w stronę zupełnie nieznanych obszarów dotąd i czy to jest dobra droga tego chyba nikt tak naprawdę nie wie.
No tak, bo gdyby zastanawiał się pan nad tym, czy inwestować w amerykańską giełdę, ma pan pewien kapitał, ale z drugiej strony z tyłu głowy myśli pan sobie, że jest taki podmiot, który ma nieograniczoną liczbę pieniędzy, no to czy warto wchodzić w tą giełdę?
No, to znaczy z tego punktu widzenia można powiedzieć, że tak, bo jeśli będzie popyt na papiery wartościowe, które również ja posiadam, to ceny będą szły w górę. I zdaje się, że pomysł jest taki, żeby odbudować poziom giełdy, tutaj tak dla pewnego takiego punktu odniesienia. W lutym podstawowy wskaźnik giełdy amerykańskiej, taki znany na świecie, to się nazywa Dow Jones 30, czyli indeks dotyczący 30 największych korporacji, był na poziomie 30 tysięcy. On spadł na poziom tam około 18 tysięcy w marcu, czyli jak mieliśmy początek pandemii, która zaatakowała również gospodarkę amerykańską. Teraz jest odbicie gdzieś na poziom 24 tysiące, czyli jest o 20% niżej w stosunku do poziomu. I ja przypuszczam, że i prezydentowi, i wielu osobom odpowiedzialnym za gospodarkę amerykańską zależy, żeby jednak przed wyborami listopadowymi może jeszcze podbić w górę ten wskaźnik, inne wskaźniki giełdowe, no to oczywiście poprawi nastroje inwestorów. Amerykanie, nazwijmy to, którzy inwestują, a tam bardzo dużo osób inwestuje, to nie jest tak, na przykład u nas, że inwestorzy to jest mała grupa, no to jak będą zadowoleni, no to ponownie zagłosują na prezydenta Trumpa. Także mogą być nawet tego typu motywacje i na to oczywiście, żeby odbudować gospodarkę amerykańską, ale czy przez ten dodatkowy dopływ pieniądza to jest dobra droga, no to jest na pewno dyskusyjna.
Ale czy ja dobrze rozumiem, że to jest pewnego rodzaju koniec wolnego rynku, jeżeli chodzi o giełdę amerykańską? No bo skoro politycy mogą kształtować nastroje poprzez ceny akcji na giełdzie, no to czy to nie jest mocne wejście polityki w tą giełdę?
No to jest, można powiedzieć, upolitycznienie gospodarki amerykańskiej. No to trudno, to nie można nazwać na przykład nacjonalizacją, ale wejście banku centralnego i to takie mocne i wydaje się, że może być coraz mocniejsze, bo trzeba przypomnieć, że po pierwsze w marcu na początku była obniżka stóp procentowych. To też jest element pieniężny, żeby zwiększyć podaż pieniądza i spadek był na poziom lekko powyżej zera, to jest historycznie najniższy poziom amerykański. Amerykanie nigdy nie mieli stóp procentowych ujemnych, a co się zdarzało w Japonii, czy w Szwajcarii, czy nawet w Unii Europejskiej. Następnie zwiększono to, co się nazywa quantitative easing, czyli luzowanie ilościowe, czyli dopływ pieniądza poprzez zakup obligacji państwowych. To był jakby następny krok i to też jest biliony dolarów idące i teraz mamy wejście na rynek dłużnych papierów korporacyjnych, no i jak będzie jeszcze wejście na rynek akcji korporacji, no to już będzie zupełnie inny system niż ten, który mieliśmy do tej pory. Już teraz jest bardzo duża zmiana, ale jeśli pójdzie tak dalej, no to będziemy mieć rzeczywiście z pewnym takim upaństwowieniem giełdy i rynku od strony popytu, czyli kto inwestuje.
Czy to te zapowiedzi, które idą do nas ze Stanów Zjednoczonych a propos Fedu i inwestycji w ETF-y miała gdzieś już miejsce na świecie?
Generalnie banki nie powinny w ogóle tego typu działalności prowadzi. Zresztą NB ma ograniczenie jeszcze dużo bardziej rygorystyczne, konstytucyjne, więc banki na ogół czegoś takiego nie robiły, ale na przykład Bank Europejski, ten centralny, mówię Unii Europejskiej, prowadził pewne działania, które można porównywać do tych, co teraz się dzieją w Stanach, czyli powiedzmy w Unii Europejskiej pewne podobieństwo można znaleźć, ale jak próbuję niejako porównać skalę, to była dużo mniejsza i powiedzmy tempo było dużo mniejsze. Tu mamy dużą skalę i bardzo duże tempo tego, co się dzieje.
No dobrze, powiedział pan, bo gościem Radia Wnet jest profesor Bogdan Szafrański, powiedział pan, że mogą być naciski polityczne za pomocą giełdy, no to przejdźmy bezpośrednio do czystej polityki, co się dzieje w Stanach. 5 dni temu w poranku Wnet mówił pan o próbach przeforsowania głosowania korespondencyjnego w USA. Te próby ostatecznie zakończyły się jak?
No, one jeszcze się toczą, to znaczy ten pomysł jest przeciąganie liny pomiędzy demokratami, którzy kontrolują kongres, a resztą Senat, Izba Wyższa oraz oczywiście rząd i prezydent to są republikanie, ponieważ tam, gdzie do tej pory albo była powszechność głosowania korespondencyjnego, w 5 stanach mamy, mówimy o stanach Washington, Oregon, Utah, Colorado i Hawaje, tam wszyscy dostają wyborcy, uprawnieni wyborcy dostają poprzez pocztę pakiety i mogą głosować i na ogół głosują za pomocą poczty. Natomiast w wielu innych stanach mają uprawnienie, czyli mamy tą taką hybrydową, jak u nas się teraz próbuje wprowadzić. I w wielu stanach 2/3 średnio głosuje przy pomocy właśnie tych absentee ballot, czyli za pomocą poczty. W tych stanach, gdzie mamy do czynienia z tym, tego typu możliwością, na ogół wygrywają demokraci. I Hillary Clinton wygrała zwykle w tych stanach, gdzie jest głosowanie pocztowe. Dlatego prezydent Trump jest przeciwnikiem upowszechnienia, a demokraci chcieliby, żeby wprowadzić ustawowo we wszystkich stanach głosowanie pocztowe.
A w najbliższym czasie w Stanach, w jednym ze Stanów, zbliżają nam się wybory, które mają być prowadzone w sposób tradycyjny, konwencjonalny, tak to powiedzmy.
Tak jest. Po raz pierwszy chyba ponad półtora miesiąca mamy do czynienia z tymi prawyborami, czyli w zasadzie one się będą odbywać po stronie demokratów, no bo po stronie republikańskiej wiadomo, że kandydatem jest prezydent Trump. I w stanie Nebraska one się odbędą w sposób tradycyjny, czyli ci, którzy będą głosować na czy to Joe Bidena i pomimo, że już się wycofał na Berniego Sandersa, to będą się musieli udać do lokali wyborczych w sposób tradycyjny. To budzi niepokój, czy nie spowoduje to jednak jakichś tam problemów, że rozszerzy się choroba wśród i członków komisji, i wśród głosujących. Jakkolwiek tam każdy będzie miał indywidualny swój długopis, będzie na bieżąco sterylizacja wręcz tego miejsca po każdym głosującym. Także dużo jest przewidzianych, no i kosztownych, trzeba dodać.
Ale jak to sterylizacja? Znaczy, że w lokalu wyborczym wchodzi jedna osoba, oddaje głos i później co, ten lokal
tak,
jest pryskany
tak
alkoholem?
To wygląda. No, tak to wygląda, że po każdym będzie coś robione, żeby ograniczyć szanse zakażenia się przez i członków komisji, i następne osoby. Także to sobie wyobrażamy, jak to będzie trudne, organizacyjne i jak to będzie dodatkowo kosztowne. Także tak to ma wyglądać w Nebrasce, a te działania są dlatego takie rygorystyczne, bo ostatnio chyba było w Wisconsin i tam jakaś część zarówno członków komisji, jak i osób, które głosowały, a też głosowały w komisjach wyborczych, jednak zaraziły się i jest podejrzenie, że to zaraziły się w lokalach wyborczych. Więc dlatego potrzebne jest ten rygor taki dodatkowy, żeby jednak nie powtórzyć sytuacji przed półtora miesiąca.
I tę sprawę będziemy bacznie obserwować i do niej powracać. Dziękuję serdecznie. Gościem Kuriera w samo południe był profesor Bogdan Szafrański, ekonomista, amerykanista, ekspert w zakresie zarządzania strategicznego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję serdecznie.
Pozdrawiam, dziękuję również.
Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia za chwilę. Z wyborów w Stanach Zjednoczonych przeniesiemy się do tematu wyborów w Polsce i do Sejmu za sprawą posła, ale niech to będzie niespodzianka, bo najpierw czas na Camille Cabello w utworze Havana.